Godzina 7:09. Poranek wnet, pora zacząć. Dzisiaj w poranku szereg ciekawych gości. Zaczynamy od trzęsienia ziemi i gościa kategorii AA+, czyli Ryszarda Czarneckiego. Witamy serdecznie.
Witam pana, witam państwa. Zaczyna się jak u Hitchcocka.
Tak właśnie, ale jeszcze wcześniej prognoza pogody, bo dzisiaj około 24 stopni będzie w szczycie temperaturowym, trochę chłodniej niż wczoraj. Popada deszczyk i z zachodu idą na nas deszczowe chmury. 17, 18, 19 stopni jutro, tak można się spodziewać. Więc przygotowujemy się na nieco gorszą pogodę. Dziękujemy za wspaniałą pogodę, która była w miniony weekend, a my porozmawiamy o polityce. Zaczniemy może od Syrii, panie europośle, ponieważ to było rzeczywiście wydarzenie. Zresztą niemalże rok wcześniej też amerykańskie rakiety poleciały na Syrię i też praktycznie bez efektu politycznego. Czy tym razem będzie jakiś efekt tego uderzenia?
No, przede wszystkim dostrzegamy istotną różnicę między erą Obamy, a erą Trumpa.
Obama mówił o
cienkiej, czerwonej linii. No i jak to człowiek lewicy, jak to republiki amerykańskie, jak ta czerwona linia cienka ponoć została przekroczona, to słyszeliśmy ze strony Białego Domu wtedy głośne milczenie. Trump jednak stosuje politykę twardą. Myślę, że akurat nominacja człowieka, którego miałem okazję poznać i parokrotnie bywać z nim, wygłaszać referaty na różnego rodzaju konferencjach międzynarodowych. Mówię tutaj o Johnie Boltonie, jego w tej chwili głównym doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. No to jest człowiek, który jest określany jako hardliner, jako człowiek, który rzeczywiście prze do bardzo ofensywnych i twardych działań i wobec Syrii, i wobec Iranu. Należy się spodziewać na przykład ze strony administracji amerykańskiej być może jednak ograniczenia, może nawet wyraźne ograniczenia tego odmrożenia odwilży w kwestiach nuklearnych w kontekście Iranu. Natomiast wracając do samej Syrii, Rosjanie tam bardzo mocno weszli, zainwestowali, no, militarnie oczywiście i politycznie. W ten sposób, mimo swojej pogłębiającej się słabości ekonomicznej, bo Rosja słabnie w oczach, pokazali, że dalej są takim globalnym playmakerem. No i jednak John Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, reaguje wyraźnie. No i teraz jest tak, trochę taki szach dla Rosjan, bo tak, znamy słynne powiedzenie amerykańskie win-win situation, że każda sytuacja jest zwycięska. Tutaj w przypadku odpowiedzi amerykańskiej, amerykańsko-brytyjsko-francuskiej atak chemiczny, ale tak naprawdę na wspieranie reżimu prezydenta Syrii przez Federację Rosyjską. Tutaj każda odpowiedź rosyjska jest zła, bo brak odpowiedzi, o czym się mówi, no to jest pokazanie pewnej słabości Rosjan, którzy owszem mogą rywalizować, ale do pewnego momentu, jak już się ten wujek sam zdenerwuje, walnie pięścią w międzynarodowy stół, no to już Rosjanie kładą ogon po siebie. Druga odpowiedź, zbrojna na amerykańską zbrojne działanie, no to też jest eskalacja konfliktu, no, którego Rosja na dłuższą metę wygrać nie może. W żadnym wymiarze, także militarnym, także politycznym. Oczywiście może blokować na forum ONZ-u, wczoraj już była taka wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Rosji, zastępcy Ławrowa, który powiedział, że no, nie ma mowy o jakiejkolwiek rezolucji potępiającej Syrię, a tam wśród tych 5 członków stałych Rady Bezpieczeństwa jest oczywiście Federacja Rosyjska, jeszcze jako spadkobierca ZSRR, jest 1945 roku. W związku z tym, no, tutaj może blokować potępienie przez ONZ, natomiast no, to, że Amerykanom udało się wciągnąć do współpracy i Londyn, i Paryż, i to, że Macron, mimo krytyki dość ostrej we Francji, no, podtrzymuje chęć udziału w tych nalotach, w tych akcjach zbrojnych, jest rzeczą, która jest sukcesem amerykańskim. Tutaj to nie jest tylko kwestia wojny, wojenki amerykańskiej, to jest kwestia jakby pewnych działań skoordynowanych Zachodu jako takiego, może nie całego, ale jednak dwa duże państwa, w tym jedno państwo sceptyczne wobec Amerykanów, czyli Francja, w Europie te działania podjęło. I na koniec tylko coś o Polsce, ale bardzo ważne. Polska na szczęście tam żadnych żołnierzy, samolotów nie wysyła, nie podejmuje, to nie jest nasza sprawa. Natomiast Polska jest na tyle silnym i ważnym krajem, że uwaga, jest konsultowana przez wszystkie trzy państwa, które biorą udział w tych akcjach, czyli przez trzy stolice, Waszyngton, Londyn i Paryż, co do tego, że te akcje są, będą, jest informowana o tym. Więc to jest dla nas sytuacja optymalna, to znaczy nie jesteśmy zaangażowani, nie grozi nam odwet ze strony świata arabskiego czy części świata arabskiego, a z drugiej strony jesteśmy na tyle istotni, że jesteśmy punktem odniesienia, że Zachód uznał, czy USA, Wielka Brytania, Francja uznały, że po prostu trzeba no, piąte do wielkości państw Unii Europejskiej, największy kraj naszego regionu Europy, o tych działaniach po prostu informować. I to też świadczy o wadze Polski, no i te gadki opozycji totalnej, z tym, że jesteśmy izolowani, śmiechu warte.
No może dlatego, że jesteśmy również członkiem Rady Bezpieczeństwa.
Oczywiście to jest rzecz, która jest dla nas ważna. Przez te dwa lata musimy to maksymalnie wycisnąć niczym cytrynę. Właśnie ten nasze członkostwo. Ba, ja na przykład uważam, że zwiększenie zainteresowania Polską ze strony niektórych krajów na paru kontynentach ostatnio, zwiększenie w wymiarze politycznym nie tylko, bierze się właśnie z tego. A na przykład jeżeli w tej chwili państwo, które ma duże nadwyżki budżetowe i szuka, gdzie je ulokować, a jest jednocześnie, tak samo jak my przez dwa lata, członkiem niestałym Rady Bezpieczeństwa ONZ, myślę o Kuwejcie, jeżeli właśnie przymierza się do ewentualnych inwestycji w Polsce, to wynika to z naszej współpracy w ramach RBONZ.
Rada Bezpieczeństwa ONZ to jedno. Tam, mówiąc o Bliskim Wschodzie, nie sposób wspomnieć jeszcze jednego kraju, którego sytuacja, no i tutaj pytanie do pana, poprawiła się w wyniku amerykańskiego ataku na syryjskie wojska, ale jednak tam jest gra kilku przynajmniej dużych graczy. Jednym z dużych graczy jest Teheran i ten Teheran mówi, że państwo żydowskie zapłaci za te ataki.
Tak, no rzeczywiście tutaj nie przypadkiem ostatnio Izrael przeprowadził, przypominam, akcję, właściwie można powiedzieć, że nie wiadomo kto przeprowadził, bo Izrael się tego nie przyznaje, no ale wszyscy jednoznacznie wskazują na Izrael, zbombardowania baz, z których, uwaga, korzysta także Iran. No ten konflikt Tel Awiw-Teheran jest absolutnie strategiczny. Izrael powinien szukać sojuszników. Zwracam uwagę na nieformalne naciski od kilku tygodni administracji amerykańskiej na różnym szczeblu i premiera, i Izraela, Bibi Netanyahu, i szefa MSZ. I także te działania, które podjął prezydent, wiceprezydent USA Mike Richard Pence wobec strony izraelskiej. No, działania, które mają spowodować, że sojusznik USA, jakim jest Polska, nie będzie narażona na ataki w wymiarze medialnym, propagandowym na arenie międzynarodowej ze strony Izraela. No i zapewne Waszyngton trochę spowodował zelżenie tych ataków, aczkolwiek ostatnia wypowiedź prezydenta Izraela jest czymś niedopuszczalnym.
Mówimy o wystąpieniu prezydenta na tym Marszu Żywych, gdzie był bardzo kurtuazyjnie, to tak powiedzmy ogólnie, przyjmowany przez prezydenta Andrzeja Dudy i w jego obecności wygłosił tezę, że Polska i Polacy są winni Holokaust, tak, współwinni w każdym razie.
I to jako państwo, no,
potem
teza nie do przyjęcia.
Była cała sekwencja zaprzeczeń, no ale się okazało, że w hebrajskim oryginale było to, co było i w świat poszedł ten przekaz, który miał pójść.
Na takie słowa, na takie fałszowanie historii zgody być nie może. Ja pamiętam skądinąd Marsz Żywych, w którym uczestniczyłem jako minister do spraw europejskich razem z ówczesnym premierem rządu Jerzym Buzkiem. To był 98 rok, początek. No i wtedy też pierwsza wizyta w Polsce ówczesnego, świeżo mianowanego premiera Benjamina Netanyahu. Też lekko nie było, choć takie słowa oczywiście nie padły, paść nie mogły.
Czy dopisywanie Polaków do Holokaustu w roli sprawców jest racją stanu Izraela? No bo wygląda na to, że wbrew faktom historycznym to jest podstawa nauczania w ich szkołach. Oni się uczą, że Polacy byli gorsi od Niemców. Oni się uczą, że Polacy tutaj pilnowali, nie wiem, obozów koncentracyjnych, palili w piecach. To takie rzeczy mówią zwykli ludzie. To się nie bierze znikąd. To musi być w jakimś programie szkolnym. To albo w programie szkolnym nie ma zaprzeczenia.
No, a polska młodzież nie ma szans spotkać się z młodzieżą izraelską, jak ta przyjeżdża do naszego kraju. Ciekawe, że te wycieczki szkolne izraelskie przyjeżdżają do niemieckich oczywiście obozów koncentracyjnych, ale na terenie Polski. Do niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec jakoś nie jeżdżą. Więc to oczywiście też jest sytuacja, która może skutkować nawet takim podświadomym skierowaniem żalu, pretensji, bólu w polską stronę, co jest oczywiście rzeczą absurdalną. Natomiast wracając do pytania politycznego, no, panie redaktorze, każdy, kto się troszeczkę polityką międzynarodową interesuje, może zaobserwować różnicę między traktowaniem Izraela przez Polskę i, uwaga, szerzej, nie tylko Polskę, kraje naszego regionu Europy, a kraje Europy Zachodniej. Tam stosunek do Izraela jest coraz bardziej sceptyczny. Z czego to wynika? Nie tylko dlatego, że są to kraje, nie wiem, ekonomicznie silniejsze od Polski, ale może głównie dlatego, że w tych krajach, w takich krajach jak Francja, jak Wielka Brytania, jak Włochy, Niemcy, kraje Beneluxu, rośnie w sposób wyraźny, systematyczny ilość wyborców muzułmanów. I politycy tych państw, różne partie, które są u władzy, które chcą być u władzy, ale są w opozycji, one licząc się z tym wzrastającym elektoratem islamskim we własnych państwach, starają się na arenie międzynarodowej być bardziej powściągliwe wobec Izraela, nie zajmować polityki, podejmować polityki proizraelskiej jak kiedyś, co było powszechne, ale teraz się od tego trochę dystansować. Nie, broń Boże, nie prowadzić polityki antyizraelskiej, ale się dystansować. Na forum ONZ-u Polska ostatnio się wstrzymała w rezolucji potępiającej Izrael. Tymczasem szereg państw Europy Zachodniej, a zwłaszcza północnej, kraje skandynawskie, głosowały przeciw Izraelowi. No, jeżeli Izrael naprawdę tego nie zauważa, czy uważa, że to jest oczywiste, no to ja powiem, to nie jest oczywiste. I myślę, że politycy izraelscy powinni bardzo mocno zastanowić się, czy w ten sposób na dłuższą, może całkiem krótką metę nie będą tracić sojusznika w naszym regionie Europy, jakim jest Polska. Powinni także pamiętać, że Izrael sprzedaje sporo do Polski uzbrojenia, o czym się może mało mówi, i powinien zastanowić się, czy rzeczywiście należy pozwalać sobie na tego typu wypowiedzi, które uważam, że są nie tylko nieprawdziwe, ale no, ocierają się o skandal.
Inna strona tego równania jest taka, czy my, wybierając dostawcę kogoś, komu dostarczymy pieniążki na jego konto, powinniśmy akurat wspierać kraj, który nas na arenie światowej za pośrednictwem swoich
to
różnego rodzaju
innymi
agent
słowami,
atakuje.
Chociaż oczywiście te decyzje były podejmowane wcześniej, nie w ostatnim czasie, kiedy te relacje są napięte, ale rzeczywiście no, to nie może być tak, że my jesteśmy atakowani za nic, w sposób absolutnie
bo to jest droga
bez żadnych podstaw ku temu.
Ale to jest droga do poprawy sobie punktów w Izraelu, tak? No bo gdyby atakowanie Polski dla izraelskiego polityka było kłopotliwe, gdyby się spotkało z takim powszechnym oburzeniem, no weź, daj spokój, jak można tych Polaków, to byłby problem. Ale skoro to przynosi punkty, ta plemienna solidarność się zbiera. Mówi, tak, musimy dowalić, pokazać tym Polakom, gdzie ich miejsce. No to tak, mamy to, co mamy.
Panie doktorze,
w polityce.
Ja mówię bardzo precyzyjnie, wydaje mi się. My nie mamy wpływu na, jak sądzę, na nastroje w samym Izraelu. Ale mamy wpływ jako Polska, jako polskie władze, także jako polska opinia publiczna, jako państwo, jako media. Mają wpływ na to, czy my jako państwo polskie na arenie międzynarodowej będziemy kontynuować politykę bliskich relacji z Izraelem, bliższych niż szereg państw Europy Zachodniej, co powiedziałem przed chwilą, czy też nie. I naprawdę Tel Awiw, państwo Izrael, powinno się zastanowić, władze tego państwa, rządzący czwartą kadencję, premier Netanyahu również, także prezydent, który w systemie politycznym Izraela pełni dużo, podobnie jak w Polsce, dużo mniej istotną rolę niż premier, powinien się zastanowić, czy rzeczywiście warto ryzykować pogorszenie się relacji z Polską i w wymiarze tym ekonomicznym eksportu do Polski broni, który jest na niemałą skalę, i w ogóle eksportu technologii, i także w wymiarze politycznym, to jest kwestia głosowania Polski w różnych organizacjach międzynarodowych w kontekście Izraela, czy warto ryzykować takimi wypowiedziami, które fałszują polską historię.
I to zostaje na długo. Jeszcze jedno pytanie, zmieniamy już rejon geograficzny, o którym się zajmujemy. Czy pan poseł ma wyznaczone już spotkania z wyborcami na prowincji?
Znaczy, no, ja spotykam się, no wczoraj byłem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w Trzciance, w dawnym województwie pilskim, a to jakby rozpoczęcie objazdu oficjalnie przez naczelnika naszego kraju. Tych wyjazdów będzie miał 18 w najbliższych paru tygodniach. A w najbliższą niedzielę politycy PiSu się znów rozjeżdżają po kraju. A ja również będę w tej grupie. No, na razie planuję spotkania już w najbliższą niedzielę w Ostrowie Wielkopolskim, a w poniedziałek w Pile.
Czyli zapraszamy państwa przy okazji
oczywiście
na spotkanie
tak.
z Ryszardem Czarneckim. Te spotkania są takim otwarciem kampanii samorządowej, zbliżeniem Prawa i Sprawiedliwości polityków do obywateli. Myśmy mieli w ten wtorek sytuację, gdy no, przesadzono z ograniczeniami, z wejściem na plac Piłsudskiego.
Słyszałem o tym. Natomiast co do kampanii, pani powiedział, kampania samorządowa. Ja jestem zwolennikiem, a jestem w polityce dość długo i w tych wyborach uczestniczyłem wielokrotnie. Trzy razy wygrywałem wybory do Parlamentu Europejskiego, szereg razy wygrywałem, a czasami przegrywałem wybory do polskiego Sejmu, raz brałem udział w wyborach samorządowych i ja się tym zwolennikiem tej amerykańskiej dewizy, która mówi, że kampania wyborcza rozpoczyna się tak naprawdę jeden dzień po wyborach, prawda? One day after. I to jest prawdziwa teza, tak naprawdę w systemie demokratycznym polityk nie może się koncentrować na kampanii formalnej, ustalonej przez Komisję Wyborczą, Państwową Komisję Wyborczą w przypadku Polski, tylko powinien wiedzieć, że kampania wyborcza trwa cały czas, jego wszystkie działania, wypowiedzi również są także, no nie ma co ukrywać, elementem pewnego promocji wizerunku własnego ugrupowania, własnego środowiska politycznego, siebie. Stąd też ta kampania powinna trwać no, 4 lata, w przypadku prezydenta na przykład Rzeczypospolitej 5 lat. Zresztą akurat prezydent Duda, trzeba przyznać, można mieć zastrzeżenia do takiej czy innej jego wypowiedzi czy działania, bo to jest normalna rzecz, że takie zastrzeżenia wolni Polacy w wolnej Polsce mogą mieć. Natomiast no, trzeba przyznać, że jest bardzo aktywny w porównaniu z jego nieszczęsnym poprzednikiem, panem prezydentem Komorowskim. Skądinąd, tak na marginesie, ostatnio byłem w Japonii w delegacji Parlamentu Europejskiego.
Sprawdził
i naprawdę
pan ten...
nie skakałem po fotelach.
Ale sprawdził pan tam, jak to wygląda? Bo... tam z krzesło, czy nie krzesło?
Tak, tak, tak. To już zostawmy tego nieszczęsnego Komorowskiego. Skądinąd, jak 12 kwietnia, dwa dni po 8 rocznicy Smoleńska, po rocznościach smoleńskich, zeznawał w prokuraturze, no to część mediów czy politycy opozycji totalnej mówili, jak tak można tutaj to wezwanie i to przesłuchanie, żeby jakieś narrację pisowską stworzyć, żeby coś zakryć, tylko że to zaproszenie zostało wysłane do niego w grudniu. No to, że argumenty opozycji totalnej liche są, oj jakże liche.
A skoro jesteśmy przy 10 kwietnia, warto wspomnieć raport podkomisji opracowany pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, ale no powiedzmy, państwo to na pewno wiedzą, w dużej mierze autorem tego raportu, osobą, która nakręcała te badania, której autorytet naukowy stoi za nim, to pan profesor Wiesław Binienda, absolutnie z czołówki światowych konstruktorów lotniczych. Takich osób może jest 40 na całym świecie, a może mniej. No i a raport mamy, możemy się z nim zapoznać, możemy sobie przeczytać. I raport ten nie spotkał się z nagłośnieniem chociażby przez polską telewizję, przez polskie media. Jakieś wytłumaczenie dla tego?
Szkoda, pan tylko, że szkoda. To nie jest tak, że politycy PiSu mają w gabinecie jakiś guzik i uruchamiają telewizję publiczną. To są mity, stereotypy lansowane przez totalną opozycję. Natomiast na pewno taki raport jest godny uwagi. Może być punktem odniesienia, ale to nie jest Biblia. Można zawsze dyskutować. Natomiast na pewno jest to duży krok naprzód i nie można tego lekceważyć, czy przychodzić nad tym do porządku dziennego. To jest efekt bardzo poważnej pracy.
To jeszcze inaczej to samo pytanie. Czy jest oddźwięk na świecie wynikający z faktu, że oficjalna agenda polskiego państwa mówi, w tym samolocie wybuchły bomby?
To zostało ogłoszone tuż po rocznościach rocznicy Smoleńskiej. Ja w tym czasie byłem obserwatorem na wyborach prezydenckich w Azerbejdżanie. Dopiero dzisiaj jadę do Strasburga i będę mógł się na temat wypowiedzieć w ciągu najbliższych kilku dni. W sposób,
akurat w przestrzeni postradzieckiej ta wiadomość nie jest jakaś szokująca.
To jest bardzo ciekawa rzecz, to pytanie, bo to jest bardzo wbrew pozorom kluczowa rzecz. Mianowicie tam w przestrzeni postsowieckiej na terenie dawnych republik sowieckich, które teraz są niepodległe, a część z nich bądź takie stanowisko neutralne, jak Azerbejdżan zajmuje, bądź wprost przychyla się ku Zachodowi, typu Ukraina, Gruzja, Mołdawia, w tej chwili toczy się walka, to tam jest dość powszechna opinia, że za tym stali Rosjanie. I tutaj te argumenty, informacje, które dopływają do Polski, budzą, czy jakby, no, kiwanie głowami, tak? Natomiast tutaj problem, podobnie jak kwestia kłamstwa Katyńskiego kiedyś, problem jest z Zachodem, który z różnych powodów wybiera głośne czasy milczenie.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym porannym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.